Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów, oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadchodzi dzień rozstania z moim bohaterem Eberhardem Mockiem. Ten dzień nastąpi za 12 dni, bo właśnie wtedy ukaże się ostatnia książka z wrocławskim policjantem w roli głównej. Kiedy oznajmiłem moją decyzję na Facebooku, odezwały się protesty, ale pojawiły się też głosy osób afirmujących tę decyzję. Nie dlatego, że Mock im się znudził, ile raczej z powodów, powiedziałbym, ogólnych. Ludzie pisali, że zmiany są ekscytujące, albo, i na to zwracam szczególną uwagę, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Wyrażenie zejść ze sceny odnosi się oczywiście do rzeczywistości teatralnej i właśnie w świat teatru wstępuję wraz z tą moją cyberaudycją. Mojemu dzisiejszemu rozmówcy daleko jest, i całe szczęście, do momentu pożegnania teatralnej sceny. Konrad Imiela jest człowiekiem teatru w pełni artystycznych sił twórczych, a jeśli chodzi o jego metrykę, to znajduje się on, tu zacytujmy starożytnych, w akme, czyli w szczycie wieku męskiego. To czas, jak uważano, dla człowieka najważniejszy. Konrad Imiela jest aktorem, reżyserem teatralnym, autorem scenariuszy i piosenek, absolwentem Wrocławskiej Szkoły Aktorskiej, czyli Wrocławskiej Filii Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego z siedzibą w Krakowie. Ma za sobą wiele ról filmowych i teatralnych oraz kilka nagranych płyt. Najnowsza pod tytułem Waits 2022 będzie miała swoją premierę w listopadzie 2022 roku. Od roku 2002 związany jest z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, którego przez 15 lat, czyli od roku 2006 do 2021, był dyrektorem naczelnym i artystycznym. Od roku 2021 piastuje to ostatnie stanowisko. Był też dyrektorem artystycznym 8 edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, obecnie jest członkiem Rady Artystycznej tego festiwalu. Jest znaną wrocławską osobistością, lubiany i rozpoznawany na ulicach naszego miasta. Dla mnie Konrad Imiela jest przede wszystkim odtwórcą postaci Eberharda Mocka w spektaklu Koniec świata w Breslau w reżyserii Agnieszki Olsten, premiera Wrocławski Teatr Współczesny 2015, oraz współautorem i reżyserem wspaniałego spektaklu muzycznego Mock Czarna Burleska w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, a ostatnio również i aktorem odgrywającym rolę Eberharda w tymże wybitnym dziele scenicznym. Konrad Imiela zna Eberharda bardzo dobrze. Przygotowując się do tych ról, analizował dokładnie motywację mojego bohatera. I właśnie o Ebim będziemy dzisiaj rozmawiać. O bohaterze bliskim nam obu, który właśnie schodzi ze sceny. Żegnam się, proszę Państwa, z Eberhardem Mockiem. Najlepiej by było, żeby moi czytelnicy jak najlepiej go zapamiętali z powieści Błaganie o śmierć, ale ja się chcę z nim pożegnać już teraz, rozmawiając z osobą, która zna Eberharda Mocka tak dobrze jak ja, a może nawet i lepiej. Z Konradem Imielą, wybitnym aktorem, który dwukrotnie wcielił się w postać Eberharda, a przygotowując się do tej roli, analizował dokładnie, z całą pewnością, zachowania i słowa mojego bohatera. Chyba wybaczysz mi, Konradzie, jeśli zdradzę teraz tajemnicę, że w SMS-ach, które do mnie czasami pisywałeś, podpisywałeś się czasami Twój Ebi, co sprawiało mi ogromną radość.
Mogę o tym powiedzieć?
No pewnie. No. Jasne, tak faktycznie no. było. Tak, nie wiem, dlaczego mówisz w czasie przeszłym.
No właśnie, tak jest. A ja też tutaj nie użyję absolutnie czasu przeszłego, jeśli powiem, że kiedy ty do mnie dzwonisz albo kiedy otrzymuję od ciebie SMS-a, to wówczas wyświetla się na ekraniku mojego telefonu rola, twoja osoba. Twoja rola Eberharda Mocka, ty, który się w niego wcieliłeś w charakterystycznym ubiorze, w garniturze, w krawacie ze spektaklu Koniec Świata w Breslau, o którym jeszcze będziemy tutaj mówili. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się wziąć udział w mojej audycji. Mam nadzieję, jestem przekonany, że dwie nasze perspektywy, perspektywa odtwórcy, a może też częściowo twórcy, choćby wizerunku scenicznego mojego bohatera, jakim ty jesteś, prawda? Mówię tutaj o twórcy i odtwórcy jednocześnie, a z drugiej strony o twórcy literackim. Może te dwie perspektywy, twoja i moja, jakoś się przetną, może pokażą w sposób pełny Eberharda Mocka. Dziękuję. I zacznę od pierwszego pytania, takiego bardzo ogólnego, które właściwie z Mockiem ma trochę wspólnego, ale bardziej ze sztuką aktorską. Powiedz mi, gdy dziennikarze, twoi rozmówcy pytają cię, czy zagłębiasz się tak bardzo w świat literacki, że przygotowując się do danej roli, że czasami zapominasz, że jesteś w świecie rzeczywistym. Czy zdarza ci się, że te perspektywy tak mocno się przeplatają, że w pewnym momencie, nieoczekiwanie, ku swojemu zdumieniu, zachowujesz się jak bohater, którego właśnie masz zamiar odgrywać, albo odgrywasz aktualnie. Czy to się zdarza?
To jest różnie przed premierą, kiedy się pracuje nad rolą, kiedy szuka się w sobie cech, emocji bohatera. I też inaczej się do tego podchodzi po premierze. Ja, bazując na mojej pracy nad Mockiem, faktycznie, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym bohaterem, czyli to był chyba 2015 rok.
Tak jest.
Spektakl w reżyserii Agnieszki Olsten w Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Koniec Świata w Breslau, adaptacja twojej książki. Wtedy, no to akurat trafiło na taki, na podatny grunt trochę, bo byłem no dosyć takim dramatycznym momencie mojego życia prywatnego, co rymowało mi się gdzieś z tą osobowością Mocka, więc trochę miałem na skróty w takim sensie, że mogłem budować tę rolę na sobie, na swoich emocjach, na swoich doświadczeniach. Aczkolwiek idąc na próby do Teatru Współczesnego, akurat przechodziłem przez rynek, mijałem literatkę i też się przyznam, że niejednokrotnie szedłem sobie trochę wcześniej, żeby w literatce wypalić cygaro i skosztować odrobinę whisky, żeby tak trochę nasiąkać tym bohaterem przed próbą. No bo wszelkie tego typu sposoby jakiegoś spróbowania, nie wiem, tego, co jadł Eberhard Mock, zachowywanie się tak, jak on się zachowywał. To wszystko jest przydatne podczas pracy nad rolą. Później już, na tym polega profesjonalizm aktorski, później już, kiedy dojdziemy, kiedy zbudujemy tę rolę, no to już naszym zadaniem jest bez tych wszystkich wspomagań wchodzić w naszego bohatera, w jego osobowość za każdym razem. A czy później przenosi się tę rolę na życie, to powiem ci, że raz miałem takie doświadczenie i nie za bardzo chciałbym je powtarzać, bo raz grałem w spektaklu, który był grany taką metodą broadwayowską. Grałem główną rolę w musicalu Grease w warszawskim Teatrze Roma. Metodą taką broadwayowską, czyli po prostu, wiesz, stawia się podczas premiery spektakl i on jest grany longiem przez kilka lat.
Aha.
I ta sama obsada gra, wiesz, no na Broadwayu to nawet przez kilka lat po 7 przedstawień w tygodniu, ciągle tą samą rolę. Mm-hmm. I naprawdę ja miałem doświadczenie zagrania danego Zuko w Grease w warszawskiej Romie przez chyba miesiąc czy półtora miesiąca codziennie. I nagle faktycznie to robi zamieszanie w głowie, bo człowiekowi się wydaje, że jest tą postacią, wiesz, i to jest niebezpieczne. Natomiast jeśli jeszcze wracając do Moka, faktycznie przedstawienie w teatrze współczesnym Koniec świata w Breslau było tak skonstruowane, że ja właściwie byłem na scenie cały czas przez 3 godziny i no faktycznie przenosiłem się w inne realia. Przestał obowiązywać czas realny. Spektakl trwał 3 godziny, mi się wydawało, że ja jestem na scenie, nie wiem, może godzinę. Tym bardziej, kiedy dotyka się jakichś takich mocniejszych emocji, co podczas grania Eberharda Mocka jest nieuniknione, tym bardziej gdzieś przenosimy się do tego równoległego świata scenicznego. Ale to jest chyba też piękne w teatrze w ogóle i w uprawianiu tego zawodu, że można przez jakiś czas być po prostu kimś innym.
Oczywiście i też piękne jest to, że potrafimy dzięki naszej racjonalności w pewnym momencie powiedzieć, no co innego rola, którą gram, a co innego ja, Konrad i Miela. Tak. Do 17 myślę o Eberhardzie Mocku, a potem, kiedy już jestem tej roli dobrze przygotowany, to po 17 myślę na przykład o kolacji.
Często w szkole teatralnej mówi się o tym, że jedną z największych umiejętności aktora jest zamknięcie za sobą drzwi, jak się wychodzi z teatru. Właśnie metaforyczne, prawda?
Tak, przypomina mi się tutaj taki dialog między Laurencem Olivierem a Dustinem Hoffmanem. Chodzi o film Maratończyk z lat 70., kiedy Dustin Hoffman do tej roli się przygotowywał, to bardzo intensywnie biegał i nieustannie to bieganie jakoś wpływało na jego zachowanie na planie i Sir Laurence Olivier zapytał go w pewnym momencie: proszę pana, a nie mógłby pan po prostu tego zagrać?
To ja ci polecam dokument, świetny dokument o tym, jak Jim Carrey grał rolę Andy Kaufmana w filmie Milosza Formana Człowiek z Księżyca. Mm-hmm. Gdzieś w sieci ten dokument jest niesamowity, ponieważ on, Jim Carrey, podczas zdjęć do tego filmu założył sobie, że jest Andy Kaufmanem i Andy Kaufman, absurdalny komik, dziwoląg filmu, estrady amerykańskiej, no był, znaczy to był poważny problem dla produkcji, bo on się zachowywał jak Andy Kaufman, był kapryśny, robił żarty wszystkim i nie można było z nim w ogóle porozmawiać jak z Jimem Carrey, wiesz.
No pięknie. Słuchaj, dotknąłeś tutaj bardzo ciekawego momentu parę lat temu. Rok 2015, mówisz, że to był trudny dla ciebie czas. Dla mnie był on niezwykły. Pamiętam również ze względu na to, że obejrzałem wtedy po raz pierwszy wizualizację mojego literackiego świata. Po prostu obejrzałem spektakl Koniec świata w Breslau, w którym ty zagrałeś główną rolę. To było dla mnie bardzo pouczające. Zobaczyłem w tym spektaklu nie tylko mojego bohatera, ale również kawałek siebie, ponieważ pamiętałem doskonale te chwile, kiedy pisałem takie czy inne zdanie, które padało z twoich ust, czy z ust innych aktorów odgrywających inne role. 2015. Kolejne nasze spotkanie nastąpiło w roku 2019. Spotkaliśmy się
w Tłusty Czwartek.
Tłusty Czwartek. Przy Pączkach. Powiedziałeś wtedy, czy miałbym coś przeciwko temu, gdybyś ty, jako dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol, wystawił sztukę, która miałaby mojego bohatera Eberharda Mocka pokazywać, oświetlić jego rozmaite cechy. Minęły 4 lata od pierwszego naszego spotkania do następnego. Powiedz mi, czy w ciągu tych 4 lat jakoś bardziej się zaprzyjaźniłeś, lepiej z Eberhardem Mockiem, lepiej go poznałeś? Skąd przyszedł ci ten pomysł do głowy, żeby jednak do tej postaci wrócić? Była ona najwidoczniej ważna w twojej karierze aktorskiej.
Mock po przedstawieniu Agnieszki Olsten, Koniec świata w Breslau, Mock we mnie gdzieś tam głęboko siedział. I miałem dosyć duży niedosyt w kontaktach z tym bohaterem. Ja jako reżyser, jako aktor najczęściej pracuję w teatrze muzycznym. Mam do czynienia z przedstawieniami, które są tworzone gdzieś na styku muzyki i teatru. Dużo się w nich śpiewa, dotykają różnych form teatru muzycznego, wodewilu,
burleski.
Musicalu, właśnie burleski.
Tak.
I pomyślałem sobie, kiedyś mi po prostu wpadł do głowy taki pomysł, co by było, gdyby nie opowiadać konkretnej, jednej historii, nie przenosić na deski teatralne jednej z twoich książek, tylko w ogóle opowiedzieć o Moku, ale za pomocą narzędzia, jakim jest teatr muzyczny i który używa właśnie burleski jako tej lekkiej, zabawnej, mocno erotycznej formy, która swój triumf święciła przed wojną. Teraz też, bo teraz burleska znów stała się bardzo modna. Natomiast pomyślałem sobie o burlesce dlatego, że no cóż, świat prostytutek, do których burleska bardzo często się odnosi, ukazuje je na scenie. Kobiety lekkich obyczajów, przesycone erotyzmem właśnie, kipiące seksapilem. No to jest przecież świat Eberharda Mocka.
Oczywiście.
I zaprosiłem wtedy do współpracy Romana Kołakowskiego, niestety już nieżyjącego, autora tekstów piosenek, żebyśmy wspólnie napisali scenariusz, bazując na wielu wątkach, wielu opowieściach, wielu śledztwach detektywistycznych z twoich powieści. Też było dla mnie ciekawe zadanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby taką jedną książkę, wiesz, zmieścić w kilkuminutowej piosence? No i zaczęliśmy pracę dzięki twojej przychylności. Zaczęliśmy pracę nad przedstawieniem Mok Czarna Burleska, którą zwieńczyła premiera, w którym to było? W 19 roku.
W 19 jesienią.
W 19 roku jesienią.
Piękny, ciepły październik, pamiętam.
Tak, tak. Moka zagrał Artur Caturian. W innych rolach wystąpili aktorzy Teatru Muzycznego Kapitol, goście. Natomiast właśnie takimi narratorkami, takim sześciogłowym gospodarzem tego przedstawienia i są aktorki grające na ukulele. Te postaci teatralne nazwałem Damy Ulicy. No i one właśnie są najbardziej wyjęte z tego świata burleski. Natomiast to przedstawienie nie jest takim typowym musicalem, który ma swoją opowieść, swoją dramaturgię. Kibicujemy losom bohaterów, ich perypetiom, ponieważ tutaj właściwie Mok jest bohaterem, który przez cały spektakl przygląda się tym historiom. On niewiele w sumie bierze udziału w tych piosenkach.
Tak, natomiast przy okazji jest cały czas zamaskowany, co było twoim świetnym autorskim pomysłem, bo my nie znamy oblicza Eberharda. My widzowie, którzy oglądamy ten spektakl.
Tak. I każda z tych piosenek reprezentuje jedną z obsesji Eberharda Mocka. Ja sobie tak wygenerowałem 8 takich obsesji. Nie wiem, czy one się pokrywają z twoim myśleniem o tym bohaterze. Nie. I właściwie każda z tych piosenek jest reprezentatywna dla jednej z tych obsesji. To jest na przykład kariera,
władza, kobiety, alkohol.
Właśnie uzależnienie w ogóle, rodzina, ten mit rodziny mieszczańskiej, tak. Prawda, i tak dalej. No i cóż, premiera się odbyła w 19 roku, spektakl jest wciąż w repertuarze Teatru Muzycznego Kapitol. Cieszę się powodzeniem.
Świetny był to pomysł, żeby przedstawić Moka w takich 7 czy 8, jak mówisz, bo nie pamiętałem nawet tej liczby, ujęciach, takich 7-8 dominantach. Samotność, niecierpliwość, alkohol, uzależnienia. Zabrakło mi tam w pierwszej chwili, kiedy oglądałem ten spektakl, jednej jego bardzo ważnej cechy. Mianowicie miłości do kultury starożytnej. Ale zaraz, momentalnie, kiedy po 5 czy po 10 minutach oglądania spektaklu takiego wniosku doszedłem, powiedziałem na ucho żonie, wiesz, a gdzie tu jest starożytność? Tak. Nagle usłyszałem chóry. Chóry wyśpiewujące po łacinie rozmaite kwestie. Miłość do kultury starożytnej zatem nie została przez ciebie pokazana jakoś tak expressis verbis, ale ona jest w tle, ona jest bardzo, bardzo wyraźnie zasugerowana. Chciałbym dotknąć tej cechy Eberharda Mocka. Czy nie uważasz, Konradzie, że ona nie bardzo pasuje do policjanta, że śmieszny jest policjant, który wraca do domu po pracy i czyta Horacego w oryginale, a kiedy grałeś tę rolę u Agnieszki Olsen spektaklu Koniec Świata w Breslau. Czy nie łapałeś się na tym, że tak by się nie zachował przecież ktoś, kto czyta Platona?
Marku, przepraszam cię, ale twoje pytanie jest dosyć kokieteryjne, ponieważ, ponieważ oczywiście, że chcemy naszych bohaterów, czy to literackich, czy teatralnych, budować w sposób nieoczywisty. To jest bardzo, znaczy MOK dlatego jest taki ciekawy, dlatego jest taki magnetyczny, czy na kartach twoich książek, czy na deskach teatralnych, że jest właśnie nieoczywisty, że ciężko go do końca rozszyfrować, jest nieobliczalny. Ja na przykład pamiętam takie zdarzenie, które opisałeś w powieści Ludzkie Zoo, kiedy MOK już odnalazł tę zaginioną ciemnoskórą dziewczynkę Augustę i on idzie przez Breslau, niesie ją na rękach i płacze. I sam nie wie, co się z nim dzieje. To znaczy ten płacz jest zaskakujący dla niego samego. Nagle doszły do głosu jakieś jego uczucia, takie bardzo szlachetne wobec dzieci. Tak. Nie miał dzieci. Myślę, że MOK jest pełen takich nieoczywistych zachowań i cech charakteru.
Czyli ta cecha, jaką byłaby miłość do kultury starożytnej, jakoś podkreśla jego oryginalność po prostu. Ona jest nieoczywista, jak zauważyłeś, prawda? Ale z drugiej strony zawsze się obawiałem, wiesz, kiedy pisałem MOKa, kiedy opisywałem przemyślenia Eberharda, zawsze się obawiałem, czy przypadkiem on nie będzie dla czytelników nudny. Po prostu kiedyś, w okresie międzywojennym, inteligencja żyła kulturą starożytną. Spotkania ludzi, artystów często obfitowały w łacińskie sentencje, prawda? Cytowali rozmaitych poetów starożytnych. To oczywiście czasy się zmieniają, to powoli zanika. I ja się zawsze zastanawiałem nad jednym, wiesz, czy obdarzając Eberharda taką cechą, po prostu nie sprawię, że ludzie czytający książki moje uznają go za po prostu nudziarza, Który rzuca łaciną, ale łaciną szlachetną, na prawo i lewo.
Wiesz, dla mnie ta łacina to jest jeszcze podkreślenie na nastroju tamtych lat. Breslau, które opowiadasz poprzez swoje książki, to jest miasto mroczne, to jest miasto tajemnicze, to jest miasto pełne jakichś zakamarków, jakichś w ogóle sfer, do których nie mamy dostępu. Tak. I ta łacina się świetnie moim zdaniem w to wpisuje, to znaczy jeszcze potęguje ten nastrój. Ta łacina, te sentencje, które nam się mogą kojarzyć, no wiesz, z medycyną, z jakimś, ale też cmentarzem, tak, wiesz, tak, z sekwencjami na epitafiach.
Otóż
więc
to
wszystko, wiesz, sekcje zwłok. No więc dla mnie ta łacina w twoich książkach bardzo podkreśla właśnie ten tajemniczy, wisielczy nastrój przedwojennego Breslau.
Cieszę się, że dostrzegasz tutaj ten splot nieoczywistych okoliczności. MOK jako znawca, miłośnik łaciny zawsze był dla mnie bardzo ważny, ponieważ jak wiesz, sam jestem filologiem klasycznym i żyję językami starożytnymi. No, MOK jest również, no, odznacza się również innymi cechami, innymi zainteresowaniami. Przede wszystkim, co ty wyraźnie podkreśliłeś w spektaklu MOK Czarna Burleska, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy to wyraźnie, ale jest to spektakl, którego ty jesteś twórcą i w twojej reżyserii on powstał. Otóż w tym spektaklu pojawiają się oczywiście kobiety. MOK jako kobieciarz, MOK jako erotoman, tak niektórzy go nazywają. Bo na przykład w powieści Śmierć w Breslau, w mojej debiutanckiej powieści, MOK w wieku lat 50, mając przy boku, no owszem w swoim wieku, ale atrakcyjną żonę, Karen, jednocześnie ugania się za prostytutkami. Chodzi do domów publicznych, gdzie oddaje się pewnym wyszukanym, erotycznym uniesieniom. Na przykład gra w erotyczne szachy osobliwe. Otóż z jednej strony, gdyby tak go żona, ta Karen, przyłapała na zdradzie, on mógłby powiedzieć, co oczywiście byłoby dwuznaczne moralnie, mógłby powiedzieć, to tylko seks, ja naprawdę ciebie kocham, kochana Karen. Mógłby tak powiedzieć, mógłby tak się bronić. Powiedz mi, czy ty, zaprzyjaźniwszy się z tym, powiedzmy w opinii wielu kobiet, łajdakiem jednak, zdradzającym żonę, czy ty się z nim zaprzyjaźniwszy, mógłbyś go też próbować bronić, gdyby ktoś zarzucił mu, że jest człowiekiem depczącym uczucia kobiet?
Mok oczywiście był okrutny wobec kobiet, nie tylko wobec kobiet. Natomiast ja go czytam tak, że wiesz, obcowanie z tym światem zbrodni w ogóle chyba wypacza naszą psychikę. To jest tak, niedawno rozmawiałem z pewnym historykiem na temat polowań szlachty i arystokracji. Powiedział mi wtedy, że bardzo typowe były po polowaniach, kiedy mężczyźni zabili mnóstwo zwierząt, bardzo często odreagowywali w formie orgii erotycznych.
O proszę,
gdzieś tam,
nie wiedziałem o
w
tym.
Zamkach.
To ciekawy motyw literacki.
To jest mechanizm, który gdzieś tam się pojawia. Wiesz, co się działo z tymi facetami po bitwach, gdzie zabijali mnóstwo ludzi. Ta chuć, po prostu dochodziły do głosu te hormony, ten testosteron buzujący, ci dzicy mężczyźni, którzy musieli się wyżyć. Wiesz, i teraz wyżyć w sposób erotyczny, seksualny. I teraz myślę sobie o tym, że może taki mechanizm działał właśnie również u Moka, który miał na swoim koncie również morderstwo, nie
tak.
Pamiętam jedno czy więcej,
tak.
Ale codziennie, niemal codziennie obcował ze zbrodnią.
I co więcej, używając tej twojej metafory, on codziennie jakby wracał z polowania.
No
z polowania na złych ludzi, na bandytów w mieście Breslau.
Więc ja go nie chcę usprawiedliwiać, tylko szukam tych motywacji, które pchały go w ramiona kurtyzan, kiedy żona, bardzo atrakcyjna kobieta, czy to Karen, czy to Sophie,
tak.
Czekały na niego w domu. I jednocześnie ta sprzeczność, która w nim była, i tutaj mi się przypomina kolejny mój ulubiony obrazek, akurat z końca świata w Breslau, kiedy Mok wraca wieczorem do domu, idzie przez ciemne ulice Breslau i zagląda do okien.
Tak. I widzi stateczne mieszczańskie rodziny, tak?
Tak, i widzi tę rodzinę, gdzie matka nalewa zupę i jest to krupnik na wędzące,
tak.
A ojciec sobie pyka fajkę, gdzieś tam rozrabia dziecko i Mok ze łzami w oczach marzy o tym, żeby osiągnąć takie ciepło rodzinne, takie ciepło domowego ogniska, co jest przy jego osobowości kompletnie niemożliwe. I to jest właśnie problem, który doprowadza do tego, że rozjechali się gdzieś życiowo z Sophie.
Tak jest. Zgadzam się z tobą. To przekonuje mnie zupełnie. Wiesz, mój bohater czasami bywał zestawiany, czy był stawiany w zupełnie innym świetle. W świetle, które obnażało jego na przykład nieposkromiony, samczy, erotyczny apetyt. Tak zrobiła Agnieszka Olsten w
tak.
spektaklu Koniec świata w Breslau. Tam widzimy Moka, widzimy ciebie, odgrywającego rolę Moka, ubranego, przepraszam, w białe gacie,
tak.
podwiązki do skarpet, prawda? Tak. Śmiesznie podrygującego. Czy sądzisz, to właśnie jest pytanie, powinno być pytanie do Agnieszki Olsten, ale ty z nią bardzo dużo o tym rozmawiałeś, czy sądzisz, że to był specjalny, że to był zabieg, żeby obnażyć ten jego skrajnie zmaskulinizowany stosunek do świata?
Staraliśmy się stworzyć takiego Moka, który będzie właśnie rozpięty między pewną męską atrakcyjnością, kiedy jest w dobrym garniturze, kiedy prowadzi śledztwo, bryluje swoją inteligencją, jest świetnym detektywem, a jednocześnie jest obleśnym gwałcicielem swojej żony.
Mhm.
I w tych zbliżeniach jego z Sophie szukaliśmy właśnie raczej tej obleśnej jego strony, tej takiej dzikiej, samczej, wiesz, chuci, a nie, ja nie chodziłem na siłownię,
przed rolą, nie
staraliśmy się, żeby ten mok był przepięknie zbudowanym Adonisem, tak. Wiesz, to by było coś wbrew tej roli, więc poza tym ten kontrast wydaje mi się ciekawy, który gdzieś tam udało nam się chyba osiągnąć, czyli tego właśnie obleśnego, sapiącego moka w tych rozciągniętych białych gaciach,
tak.
I faktycznie przepięknej Sofii granej przez Pole Błasik.
Tak jest. Pozwól, że jeszcze pozostanę przez chwilę przy wątku moki kobiety. Moi czytelnicy składają się w 70% z przedstawicielek płci pięknej i na pewno będą nasze słuchaczki zainteresowane tym wątkiem. Otóż chodzi mi tutaj o damy ulicy, które wystąpiły w twoim spektaklu Mok Czarna Burleska. Bo chciałbym przejść płynnie od moka kobieciarza do moka człowieka sprawującego władzę. Bo on sprawuje władzę nad tymi damami ulicy. On właściwie im dyktuje, co one mają robić, on wykorzystuje je, choć udaje przy tym takiego klienta, powiedzmy, bardzo kulturalnego. On w powieści Śmierć Wesław ofiarowuje zawsze po dzikim akcie wyuzdanej rozkoszy szachowej przy szachach, ofiarowuje tym kobietom zawsze bombonierki, uśmiecha się, kwiaty, traktuje je z szacunkiem. I traktuje je z szacunkiem naprawdę, według moim mniemaniu. W twoim spektaklu widać wyraźnie, że te kobiety, damy ulicy, są nim zafascynowane. Czy sądzisz, że one na przykład chciałyby być poddane władzy takiego moka Alfonsa?
W moim spektaklu Damy ulicy to jest jeszcze inna sfera, inny poziom tego przedstawienia, że to one jako narratorki, gospodynie tego burleskowego show, to one stworzyły moka, to one opowiadają tego bohatera, więc łączy ich z nimi taka dosyć mocna więź, tak jak ciebie, twórcy, ze swoim bohaterem. To jest ich bohater, one o nim śpiewają piosenki. Wiesz, no, w twoich książkach znajduję jednak mało takich bezinteresownych prostytutek, bo one przecież chciały być po prostu chronione przez wzgląd moka, przez policję Breslau. Natomiast oczywiście, że władza jest sexy. Oczywiście, że no wiesz, myśmy a propos tej podniety na temat władzy, no to dosyć dużo rozmawialiśmy, kiedy podczas pracy nad Końcem Świata w Breslau analizowaliśmy w ogóle relacje między Sophie a Mokiem, no bo ona poszła za celebrytą. Mm-hmm. Ona, piękna dziewczyna, związała się z dużo starszym od siebie. Tak. Po prostu dzisiaj powiedzielibyśmy celebrytą.
Tak, to był człowiek, który jak siadał we wrocławskich ogródkach, to często widział swoje oblicze w gazetach. I gazety pisały, co zrobi ten mistrz śledztwa, wirtuos detektywistyki, prawda, co on uczyni, kiedy złapie jakiegoś groźnego przestępcę.
Celebrytą, który miał potężną władzę. Był przecież zwierzchnikiem sił policyjnych. A jednocześnie wiemy, że trzymał na pasku również wielu bandytów, którzy byli jego informatorami,
tak.
Którzy byli jego...
Nawet współpracownikami.
No, Wirt i
Cupica.
Cupica,
tak,
przecież.
Tak.
Więc oczywiście, że taką ofiarą magnetyzmu władzy jest Sophie Mok. Mhm. Też bardzo ciekawa dla mnie postać. Ja się też... też się przyjrzałem jej dwa razy, prawda, bo Sophie grana przez Pole Błasik w Końcu Świata w Breslau była trochę inna niż Sophie grana przez Ewę Szlempo-Kruszyńską,
tak.
W Moku Czarnej Burlesce śpiewającą piosenkę Wybacz Ebi, wybacz, że nie podlałam kwiatu.
Tak, przejmująca pieśń, prawda, skóra mi cierpła, kiedy tego słuchałem, podobnie jak pieśń o innej planecie, o której zaraz chciałbym powiedzieć parę słów. Przejdźmy od dam ulicy, od prostytutek, przejdźmy do środowiska, w którym one się często znajdowały, a to środowisko, znamienną cechą tego środowiska był wszędzie lejący się alkohol. Dochodzimy do cechy Eberharda Mocka, do jego umiłowania mocnych trunków, czy do jego alkoholizmu, bo sądzę, że już znalazł się on po ciemnej stronie mocy. Alkoholizm oczywiście bardzo często prowadzi do alienacji, do wyobcowania. W związku z tym dwie cechy moim zdaniem są tutaj nierozerwalne. Jego samotność, którą usiłuje leczyć, którą usiłuje zagłuszyć palącym płynem, czyli wódką. Zacznijmy od samotności. We wspaniałej piosence na końcu spektaklu Mok Czarna Burleska, którą słyszałem i w wykonaniu Artura Caturiana i w wykonaniu twoim.
Piosenka pod tytułem Każdego znajdę prócz siebie.
Otóż to. Tam są takie słowa, które uświadomiły mi tę samotność Eberharda, o czym nie miałem pojęcia, przyznam się. Nigdy nie patrzyłem na mojego bohatera jako na człowieka samotnego. Dopiero ten spektakl, twój spektakl mi to uświadomił. I znamienne słowa, zamawiam pusty cmentarz na moim pogrzebie. No, on zamawia różne rzeczy, zamawia alkohol, zamawia i też zamawia pusty cmentarz na moim pogrzebie. Ciekaw jestem, jak ty na tę jego samotność patrzysz. Czy to jest jakieś nieuniknione fatum, czy on tym samotnikiem został z wyboru, czy tak się złożyły rozmaite okoliczności, że on wybrał życie właściwie w pojedynkę, albo nawet jeżeli miał żonę, to była to taka bardzo dojmująca samotność we dwoje.
Wiesz, myślę sobie, że w sztuce jest tak, że pewne rzeczy my jesteśmy w stanie zaplanować, przeanalizować intelektualnie, ale pewne rzeczy też robimy intuicyjnie. I tak. Kiedy ja coraz bardziej czułem tego Mocka podczas mojego pierwszego teatralnego z nim spotkania, właśnie podczas pracy nad Końcem Świata w Breslau, kiedy codziennie robiliśmy te sceny, kiedy ja faktycznie byłem przesiąknięty tą osobowością, ja wtedy bardzo poczułem, że Mok jest osobą samotną. Nie wymyśliłem tego, ja to po prostu gdzieś intuicyjnie poczułem. Mhm. Więc oczywiście no, możemy teraz analizować te jego cechy, te jego obsesje. Natomiast no, kiedy zachowywałem się jak Mok, poczułem, że jestem człowiekiem samotnym.
Bardzo ciekawe, to jest bardzo interesujący przyczynek do takich rozważań filozoficznych, jak postać, która literacka, która zaczyna istnieć w innej przestrzeni, choćby przestrzeni scenicznej, nabiera nowych cech, bo ja się zgodziłem z tą interpretacją. Ja w tekście, który napisałem do programu spektaklu Mok Czarna Burleska, o tej samotności napisałem tam expressis verbis, że ja o niej wcześniej nie wiedziałem. Dopiero ją poznałem dzięki twojej interpretacji, dzięki sztuce. Samotność. Oczywiście jest to cecha niezwykle istotna. Samotność zagłuszana alkoholem. Pewna bardzo mi bliska osoba jest terapeutką uzależnień i zaprezentowała piosenkę z twojego musicalu, piosenkę mówiącej o wódce. Bo tamto...
Piosenkę pod tytułem Ona.
Tak, ona. Poprzednia piosenka, o której mówiliśmy, była twojego autorstwa, to znaczy ty napisałeś słowa do tej piosenki, ona nosiła tytuł, przypomnij mi, przepraszam.
Każdego znajdę prócz siebie.
Każdego znajdę prócz siebie. A teraz mówimy o piosence Ona, do której słowa napisał Roman Kołakowski.
Tak, i to jest ostatnia piosenka, którą w życiu napisał Roman Kołakowski. To historia tej piosenki jest taka, to jest piosenka, którą śpiewa Kurt Smolosz. Roman około grudnia, wiesz, myśmy dosyć długo szukali stylu. Mhm. Jakie te piosenki powinny być, tak żeby nie były w ogóle zrozumiałe tylko dla fanów twórczości, tak, Marka Krajewskiego, prawda, którzy znają świetnie twoje książki, ale żeby każda osoba na widowni podążała za tą historią. I Roman przysłał mi jakąś tam wersję tej piosenki, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, on ją zmieniał i w końcu, jesteśmy w teatrze i dzwonią dzwonki, niebawem rozpocznie się próba.
No proszę.
I w końcu Roman przysłał mi taką wersję, która nas obu usatysfakcjonowała. Pamiętam, to był poniedziałkowy wieczór. Dostałem tego maila od niego po 23 z piosenką Ona w takiej wersji, jaka brzmi w spektaklu. I następnego dnia rano zadzwoniłem do niego, żeby powiedzieć mu, że to jest to. Mamy to. To jest świetna, świetna wersja. Zadzwoniłem około 9 rano, a Roman już nie żył. Taka to jest jeszcze...
Przejmująca, jeszcze... niezwykła historia.
Tak, tak.
Smutna.
Związana z tą piosenką.
Tak, bo w tej piosence, nawiasem mówiąc, pacjenci tej bliskiej mojemu sercu terapeutki, pacjenci rozpoznają swoje zachowania, swoje uczucia, swoje problemy. Ona znakomicie opisuje uzależnienie. Jak się okazuje, dzieło Mokczarna Burleska rozmaitymi drogami dociera do rozmaitych ludzi.
Od zawsze teatr, od czasów antycznych przecież, miał również bardzo ważną funkcję terapeutyczną.
Oczywiście. Zakończyłbym naszą rozmowę bardzo interesującym wątkiem, jak sądzę. Kiedyś pewna gazeta o bardzo skrajnych poglądach zarzucała Mokowi i mnie osobiście, że mój bohater nie szanuje ludzi, że w jego postępowaniu jest widoczna klasowa nienawiść. Takie były dokładnie sformułowania. No, nie zgodziłbym się z tym. Mok ludzi szanuje. Oczywiście nie szanuje bandytów i nie szanuje tych, którzy uniemożliwiają mu dotarcie do bandytów, którzy nie chcą mu na przykład udzielić żądanych przez niego informacji. Najbardziej taki dogłębny szacunek dla innego, dla innych ludzi widoczny jest, jak sądzę, w powieści Mok ludzkie zoo. To zostało dostrzeżone przez recenzentów, z czego się bardzo cieszyłem. I tutaj na scenie Teatru Muzycznego Kapitol mamy przejmującą pieśń wykonaną przez znakomitą aktorkę
Emose Uhumwango.
Tak jest, która śpiewa o innej planecie, o marzeniach, o swoim dziecku, o małej Auguście. Nie znam nikogo, komu z widowni, nie widziałem nikogo, kto by przyjął obojętnie tę wspaniałą pieśń. Mam do ciebie takie pytanie, czy nie sądzisz, że ukazanie Moka jako człowieka tolerancyjnego jakoś nie bardzo pasuje do tamtych czasów, w których on żył, do dwudziestolecia międzywojennego, do czasów, kiedy kwitł, kipiał wściekły antysemityzm, rasizm, a przecież ciemnoskórzy, czarnoskórzy niewolnicy byli przywożeni do Breslau z niemieckiej kolonii Kamerun. To jest, czy nie sądzisz, że to jest pewien anachronizm? Czy jednak możesz powiedzieć, nie dbam o to, chcę przedstawić mojego bohatera tak jak go przedstawił Krajewski, albo tak jak ja go widzę, czyli jako człowieka, który mimo różnych swoich złych cech ma również tę piękną cechę, jaką jest tolerancja.
Wiesz, przecież Mok był stróżem prawa, był policjantem, w związku z tym myślę sobie i ja widzę to w tym bohaterze, że w nim jest takie, wiesz, utopijne pragnienie, znaczy utopijne marzenie o porządku świata. No przecież do tego dążą detektywi, policjanci, prawo. W związku z tym myślę, że Mok, no przecież był niezwykle inteligentnym człowiekiem i widział tę niesprawiedliwość, że widział, że coś tu jest nie tak, gdzieś za daleko zaszło, wiesz.
I to był pewien chaos, który nie pozwalał mu
tak
jakoś dobrze, jakoś odpowiednio ująć tego świata.
To znaczy Mok w sposób oczywisty traktował to przedmiotowe traktowanie ciemnoskórych mieszkańców Afryki jako zbrodnię, po prostu,
tak,
jako przestępstwo. W związku z tym, cóż, chciał winnych ukarać, a ofiary jakoś ofiarom pomóc.
Prawda? Świetnie, wiesz, o tym nie pomyślałem. Ja pisząc o Moku, chciałem go przedstawić jako człowieka po prostu tolerancyjnego. Ten sam Mok, który traktuje po ludzku ciemnoskórych mieszkańców Afryki, których przywożą do Wrocławia ku uciesze gawiedzi pokazują ich w cyrkach, tak. Prawda? Ja chciałem przedstawić Moka jako człowieka tolerancyjnego, a nie pomyślałem o tym przecież, dopiero teraz mi uświadomiłeś, naprawdę teraz mi dopiero uświadomiłeś, że jest to człowiek, który po prostu wierzy w prawo. Chociaż traktuje je często po macoszemu, chociaż czasami per fas et nefas, czyli godziwymi i niegodziwymi środkami chce dotrzeć do mordercy.
Celu uświęca środki.
Celu uświęca środki, tak jest, bo taki jest ten bohater. Wrażliwy, niejednoznaczny, pęknięty, czasami liryczny, czasami brutalny.
Ale zawsze pod jakąś maską.
Pod maską.
Wiesz, ta maska, o której mówiłeś, która jest cały czas na twarzy Moka w spektaklu Mok Czarna Burleska, to jest dla mnie oczywiście metafora tych różnych puz, tych różnych właśnie masek, które przyodziewa Eberhard Mok, czy to jest maska właśnie męża, czy to jest maska właśnie celebryty,
czy statecznego mieszczanina.
Wiesz, zawsze Mok jest pod jakąś maską. Ja to zresztą wziąłem z twojej powieści
Festung Breslau,
gdzie tak, Mok
ma twarz poparzoną.
Po ratowaniu dziewczyny z płonącego szpitala tak. Ma poparzoną twarz. Tak. Dlatego jest w masce. Ja też tak, wiesz, pamiętam, jak czytałem tę książkę i tak czyta się o tej masce, ale tak, wiesz, jak się sobie wyobrażasz Moka, no to się zapomina o tym, że on był w masce. I jest, pamiętam w jakimś momencie, kiedy on chyba idzie do łóżka z kimś i kobieta mówi, zdejmij maskę. I o Jezu, przecież on jest cały czas w tej masce.
Tak, tak.
To jest niezwykle ciekawe, że Mok ma na twarzy cały czas maskę. Bardzo, bardzo dobre filmowo, ale też teatralnie. Maska mi się oczywiście zrymowała ze światem burleski,
wiesz, tak jest.
W związku z tym każda maska w każdej piosence jest inna, ma jakby kolor, charakter kolejnej obsesji Eberharda Moka.
Ostatnie pytanie, Konradzie. Czy żałujesz, że Mok odchodzi?
Wiesz, czytając twoje rozmaite tłumaczenia w mediach społecznościowych twojej decyzji, jestem przekonany, że Mok wróci. więc
nie możesz,
nie żałuję, traktuję to jako po prostu czasowe rozstanie.
Czasowe rozstanie.
Z tym bohaterem. Natomiast jeśli mamy kończyć, ja chcę ci powiedzieć, że świetną cechą twoich powieści o Moku jest to, że naprawdę każdy chyba, kto jest ich czytelnikiem, może sobie wyobrazić swojego Moka trochę inaczej, bo on ma tak szeroką paletę rozmaitych barw, rozmaitych może masek, ale tych cech osobowości. Wiesz, ja się z tym zetknąłem kiedyś po spektaklu w Teatrze Współczesnym właśnie po końcu świata w Breslau. Ja zwykle wychodziłem ostatni z teatru.
Zmęczony po 3 godzinach.
No tak, musiałem wziąć prysznic i trochę odsapnąć. Jest ciemna noc, siąpi deszcz, taki klimat trochę z krajewskiego. Wiesz, i wychodzę na ulicy Rzeźniczej, wychodzę z teatru i w tym deszczu stoi kobieta, starsza pani, czeka na mnie. Zdałem sobie sprawę, że na mnie. I ona mówi, czekałam tu specjalnie na pana. Jak pan mógł zagrać takiego Moka? To było straszne, co pan zrobił. Szkoda, że pan tam jeszcze nie pożygał na tej scenie. Taki obleśny, taki alkoholik, wiecznie pijany, po prostu cuchnęło. Ja się czułam, jakby cuchnęło wódą od pana. A gdzie ten wspaniały, palący cygara detektyw, który rozwikłuje kolejne zbrodnie w gabinecie, zawsze w nienagannej koszuli? Wiesz, ja sobie...
Tak.
Ja mówię, droga pani, no ale to chyba różne książki czytaliśmy, ale potem zdałem sobie sprawę, że wiesz, czytelnik filtruje to, co czyta, przez swoją wyobraźnię i każdy może wyłowić te cechy, które akurat mu trochę bardziej pasują, prawda? Więc tylu jest moków pewnie, ilu czytelników.
Wspaniałe zakończenie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Miałem ogromną przyjemność rozmawiać, proszę Państwa, z Konradem Imielą, który mojego bohatera zna chyba nawet lepiej ode mnie.
Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, ale przede wszystkim Ci bardzo dziękuję za Eberharda Mocka.
Dzięki.